tym smysłu nie znaliśmy. I przechodząc do zabytków, które w tym sezonie znaleźliśmy, możemy dokonać takich kilku podsumowań. Najmniejszy z grotów posiada formę romboidalną oraz bardzo krótką tuleję w stosunku do długości samego liścia. Taka włócznia, która można by uznać za siostrzaną, znana jest tylko właściwie w jednym przypadku i pochodzi ona również z wód jeziora Lednica. Natomiast dość bliskie analogie, jednak już nieco odmienne, jak chodzi o sam sposób ukształtowania grotu, znane są z innych obszarów Słowiańszczyzny, jak i z terenów położonych nieco bardziej na wschód. W tej sytuacji taka mała ilość znalezisk pozwala domniemywać, że jest on wytworem lokalnym lub charakteryzuje się lub charakterystycznym dla całego tutaj wspomnianego obszaru Europy Centralnej i Wschodniej. To właśnie ten grot zachował się wraz z drzewcem, który miał długość 1,80 m i zakończony był kościanym tokiem. Druga z włóczni lednickich, znaleziona w tym sezonie, posiada kształt zbliżony do liścia wierzby. To dość charakterystyczna forma, jak chodzi o wczesne średniowiecze. Również on, jest to jeden z zabytków z tej kolekcji, na którym widzimy ślady dziwerowania. Cztery identyczne groty, albo bardzo zbliżone, znane są z lednickiego kompleksu osadniczego oraz dość powszechnie występują one w innych krajach europejskich. Widzimy je zarówno na północy, jak i na północnym wschodzie. Pojedyncze egzemplarze należą także z zachodu, czyli z terytorium, które zalicza się do Imperium Rzymskiego, czy Zachodniego Imperium Rzymskiego. W związku z tym możemy zakładać, że stanowią one uniwersalną formę. Czyli znów nie będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy przybyły one wraz z kupcami, podróżnikami z innego terytorium, czy były sporządzone na miejscu. Trzeci z grotów lednickich, najdłuższy znaleziony w tym sezonie, posiada trójkątny kształt liścia, stosunkowo krótką tuleję, jak chodzi o proporcje do wspomnianego już liścia, oraz także widzimy na nim... Trzeci z lednickich grotów posiada proporcjonalnie krótką tuleję w stosunku do długości liścia, jednak sam w sobie grot jest bardzo długi. Widzimy na nim także sporządzenie go w technice dziwerowania. Ten wspomniany liść grotu jest trójkątnego kształtu, co znowuż jest dość charakterystyczne dla zabytków pochodzących z terytorium lednickiego kompleksu osadniczego. Grotów takiej formy również posiadamy jeszcze cztery, czyli to byłby piąty, a jeden zachował się niestety w bardzo złym stanie. Jego tuleja właściwie była zupełnie zniszczona i ciężko w tym momencie przypisać go do konkretnego typu, jednak wydaje się, że mógł on być kolejnym z tego typu zabytków. W związku z tym ta grupa jest dość pokaźna i generalnie groty o trójkątnym kształcie stanowią wyroby bardzo powszechne w okresie wczesnego średniowiecza, więc znów mielibyśmy do czynienia z formą ogólnoeuropejską. I jak chodzi o proporcje, kształt, to i czwarty z lednickich grotów powinien zostać zaliczony do tego typu. Jednak ten zabytek, o którym teraz mówię, jest zdobiony za pomocą różnych metali kolorowych. Przede wszystkim na powierzchni tulei widzimy ślady tauszowania srebrem. Grot ten zaopatrzony był w tak zwane skrzydełka, znajdujące się w dolnej partii tulei, które znowuż to były pokryte prawdopodobnie miedzianą blachą, następnie pozłoconą. I na całym tym obszarze widzimy zdobienia. Zdobione groty we wczesnym średniowieczu pojawiają się już prawdopodobnie w okolicach VIII-IX wieku, także znane były i wcześniej. Początkowo te zdobienia posiadały geometryczną formę, która z czasem ulegała pewnym przemianom. W literaturze przyjęło się nazywać groty o tulejach zdobionych ornamentem plecionki z charakterystycznym podziałem na przestrzenie w postaci rombów czy trójkątów, jako zdobione w stylu Ringerike. I chociaż w samej nazwie wydawałoby się, że nawiązują one do jednych ze skandynawskich stylów zdobniczych, to jednak należy wziąć pod uwagę, że zabytki te występują praktycznie na całym obszarze basenu Morza Morza Bałtyckiego. I wydaje się, że należy je łączyć z jakimś ogólnoeuropejskim czy ogólnoppółnocnoeuropejskim zjawiskiem. Bardzo możliwe, że stanowią one wydźwięk tego, co w literaturze przyjęło się nazywać diasporą wikińską, czyli pewnym zjawiskiem wymiany handlowej, w którym czynny udział brali nie tylko Skandynawowie, ale także ludność słowiańska, zachodnioeuropejska, mieszkańcy Wysp Brytyjskich czy Rusi. Natomiast włócznia, którą odkryliśmy w tym sezonie, odróżnia się od wspomnianych tutaj zabytków, ponieważ sposób nałożenia ornamentu jest odmienny. Najbliższe podobne zdobienia widzimy na zabytkach pochodzących z krajów zamieszkałych we wczesnym średniowieczu przez Bałtów oraz pojedyncze egzemplarze znane są także z Polski oraz z Ukrainy. Jednak tutaj także dostrzegamy znaczące różnice, gdyż wiele elementów nie jest spójnych w stosunku do tego, który widzimy na zabytku z jeziora Lednica. Dobra, nie wiem, czy mówić o tych wszystkich szczegółach, ale to może najwyżej sobie wytniesz potem, czy coś, nie?
Możesz powiedzieć, ja sobie wytnę, bo już na przykład znalazłem dwa fajne fragmenty, które na pewno pójdą z tych, co mówiłeś. Więc jak czujesz, że albo może na przykład takie coś, co bardzo, no jest coś wyjątkowego, co znalazłeś na przykład, takiego nietypowego. Może nie wyjątkowego, ale takiego nietypowego.
Dobra, może w ten sposób. Wstępna analiza ornamentu nałożonego na tuleje grotu pozwala stwierdzić, że niektóre elementy zawarte są bardzo nietypowe, jak chodzi o inne zabytki znane z obszaru Europy. Przede wszystkim jest to sposób zakończenia niektórych wici plecionki znajdującej się na zabytku w postaci, którą moglibyśmy przyrównać do jak to nazwać.
Jabłka?
Nie, chodzi o taki, wiesz, jakby rodzaj tego wygląda jak taki szpon, nie? Taki zakończony na ostro. Nie?
Szpon. Bazura szpona. No.
Dobra, to sobie skleisz jakoś, nie?
Tak, to się nie przejmę. Może zaczynamy.
Które moglibyśmy porównać do... Które w pewien sposób przypominają swoją formą pazur albo dziób. Czyli są ostro zakończone. Tego typu jest to dość wyjątkowa sprawa. Kolejny z wyjątkowych elementów, który nie pojawia się na grotach, to ornament przypominający połączone z sobą czy półkola, czy wypustki, który widzimy na dekoracjach roślinnych z innych obszarów ziemi polskich. Przykładowo można tutaj podać płytę orantów z Wiślicy czy drzwi gnieźnieńskie. Podobny element także widnieje na kaptorgach wczesnośredniowiecznych odnalezionych w hełmie drezdeneckim. Co więcej, posiadamy także bliższe analogie terytorialnie, gdyż taki sposób ukształtowania powierzchni, taki detal zdobniczy, widzimy chociażby na pobocznicy odnalezionej na Ostrowie Lednickim. Jednakże element ten nie jest tylko zarezerwowany do kanonu sztuki zachodniosłowiańskiej, ponieważ chociażby na relikwiarzu świętej Korduli, który niestety już zaginął, a został odnaleziony w Kamieniu Pomorskim, widzimy podobne zdobienia, a należy je niewątpliwie łączyć z zakresem sztuki skandynawskiej. Dlatego znajdujemy się w dość trudnej sytuacji, jak chodzi o samą interpretację proweniencji omawianego grotu, gdyż możliwe, że nawiązuje on ponownie do jakiegoś ogólnego horyzontu zdobniczego, spójnego dla całego obszaru Morza Bałtyckiego, a być może mamy tutaj do czynienia z bardzo wyjątkowym znaleziskiem, które należałoby wpisywać w zakres wytwórczości piastowskiej, czy może szerzej właśnie zachodniosłowiańskiej. Jednak pewne detale przemawiają na korzyść tej drugiej interpretacji. Mianowicie znajdujące się na skrzydełkach włóczni ornamenty w formie triskelionu zostały wykonane za pomocą, ponieważ znajdujące się na skrzydełkach włóczni ornamenty w postaci triskelionu posiadają bardzo niecodzienną formę. Mianowicie ich bordiurę, czyli obramowanie, stanowią pojedyncze linie, w środku natomiast wypełnione są rzędem kropek, przylegających blisko do siebie punkcików. Taką dekorację widzimy również na złotej blaszce, która prawdopodobnie stanowiła element zdobniczy innej kategorii broni, prawdopodobnie miecza. Oraz widzimy je także na zabytku odnalezionym na cmentarzysku w Pniu na okuciu wiadra. Nie wiem, czy to mówić w tym momencie, ale tą akurat element mi podrzucił Leszek, więc nie wiem, czy... tak czuję, że jeżeli bym miał, jakby to miało pójść w nagraniu, to wypadałoby mu...
Z tym wiadrem?
Tak, z tym wiadrem. To wypadałoby...
Powolimy to wiadro.
Tak?
Nie, no, powolimy.
Dobra.
Bo to wiesz, tutaj bo bronia, tu wiadro, to tak. Mhm.
Tak, no jakbyś pokazał rysunek, to może by było wiadomo, ale dobra, to możemy tak... Bo tak to by wypadało, wiesz, powiedzieć w nagraniu, że tam, nie wiem, na co wskazał no, profesor Leszek Gardela, za co...
Nie publikowali, to odpuszczamy to.
Nie, no to jest w publikacji, nie?
A, to
jest.
Pomyślimy.
No dobra, jest, no dobra.
To zobaczysz, jak to będzie wyglądało.
To walić to. Dobra, to tam będzie zakończone to zdanie o tym, o tej złotej blaszce. Taka kompozycja ornamentu natomiast nie jest znana z innych obszarów wczesnośredniowiecznej Europy, co może sugerować, że mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem. Natomiast taki rodzaj ornamentu nie jest znany z innych obszarów Europy, co może wskazywać na lokalny warsztat jubilerski czy warsztat płatnerza, który właśnie w takim stylu sporządzał zdobienia na wczesnośredniowiecznym uzbrojeniu.
Coś jeszcze w myśli, w głowie?
Tak, jakieś podsumowanie chciałem wrzucić. Wszystkie cztery odnalezione groty w pewien sposób wzbogacają nasz materiał źródłowy, pozwalając nam zauważyć, że we wczesnym średniowieczu umiejętności płatnerskie Słowian stały na bardzo wysokim poziomie i wydaje się, że przedmioty te mogły być jak najbardziej sporządzone na miejscu lub ci rzemieślnicy... Kurwa, dobra, czekaj, muszę to zdanie jakoś sobie inaczej przeformułować. Nie, bo chciałbym powiedzieć o tym, że...
Ci rzemieślnicy mogli... Byli stąd, ale mogli zrobić to gdzie indziej, czy jak?
Nie, bardziej w ten sposób, że wiesz, że państwo Piastów stało na takim samym poziomie technologicznym, jak pozostałe państwa europejskie, nie? I że mogli tutaj wytwarzać tego typu wyroby, nie?
No to może prościej, że właściwie ta broń, która była tutaj produkowana, właściwie nie kłóca, czyli...
Nie różni się?
Nie różni się, czy jakościowo nie... nie różni się od tych najlepszych wyrobów z Europy Zachodniej czy Północnej.
Ponieważ wszystkie cztery odnalezione. Ponieważ wszystkie cztery odnalezione włócznie wskazują na ich ogólnoeuropejskie lub lokalne pochodzenie, wygląda na to, że rzemieślnicy produkujący broń na Ostrowie Lednickim lub w jego okolicy posiadali umiejętności i kwalifikacje porównywalne lub takie same jak rzemieślnicy z innych krajów europejskich. Pozwala nam to przypuszczać, że kraj Mieszka i Bolesława Chrobrego
był jednym z liderów Europy?
Pozwala nam to przypuszczać, że kraj Mieszka czy Bolesława Chrobrego w żaden sposób nie
ustępował.
Tak, dobrze.
Możesz zacząć w żaden sposób.
W żaden sposób nie ustępował innym krajom ówczesnej Europy i na pewno nie możemy tutaj mówić.
I był równorzędnym partnerem.
No dobra, no to jest dobre. Że kraj Mieszka i Bolesława Chrobrego w żaden sposób nie ustępował innym krajom Europy i był dla nich równorzędnym partnerem.
I to pójdzie. To pójdzie.